Joanna Rekik opowiada mi o swoim życiu w Katarze. A teraz pogoda jaka jest w Katarze? W grudniu ile było, jak wyjeżdżaliście, mówiłaś?
W grudniu było super. W grudniu było tak 25, takie polskie lato.
Takie polskie lato. O,
Natomiast
właśnie, a jak wygląda lato w Katarze?
to jest tak, że właśnie, no tak, teraz właśnie, no dosłownie chwilę przed naszym spotkaniem czytałam sobie wiadomości katarskie i była wiadomość, że jutro i pojutrze zapowiadana temperatura 49 stopni. I proszę się tam chować, nie wychodzić na słońce w ciągu dnia.
Nie chodzić po zakupy.
Dokładnie po zakupy. W ciągu dnia całe życie w Katarze w zasadzie obraca się w przestrzeniach zamkniętych. I tam jest bardzo dużo takich przestrzeni zamkniętych, klimatyzowanych, i to nie są tylko centra handlowe, ale również różne parki rozrywki, na przykład biblioteka publiczna jest wspaniałym miejscem. Takie mniej oczywiste trochę miejsca, promenady takie właśnie zamknięte, i tam wszyscy przebywają w ciągu dnia. Katar w ogóle ma też całą plejadę takich miejsc, gdzie jest klimatyzacja zewnętrzna. Na przykład mamy dwa albo trzy nawet teraz parki, gdzie normalnie są ścieżki klimatyzowane. I to działa. No nie jest jakoś tak super zimno tam, ale no tą temperaturę z tych 49 do powiedzmy 30 stopni zejdzie. Niektóre takie promenady właśnie, na przykład ze sklepami albo z restauracjami, również mają zainstalowane w podłodze, w ziemi klimatyzatory. I to trochę sprawia, że jednak jest troszeczkę lepiej, można sobie gdzieś tam pójść na zewnątrz. Natomiast wieczorami ludzie wychodzą z domów, nawet jeśli tym wieczorami to jest, nadal jest 35 tam, czy 38 stopni i jest duża wilgotność powietrza, ale no po prostu już trzeba, ludzie się przyzwyczaili i właśnie widać tak, mimo tego wszyscy tam tacy spoceni, ale chodzą dzielnie.
Czyli co, nie ma tam opcji, żeby zobaczyć śnieg? Pora deszczowa występuje?
Tak, jeśli chodzi o śnieg, jest ale sztuczny w środku. Mamy taki specjalny park rozrywki, gdzie jest śnieg, gdzie można sobie pozjeżdżać na saneczkach i także jak komuś brakuje śniegu, to tam, no i jakieś tam lodowiska i tak dalej. Natomiast pory deszczowej jako takiej nie ma. Zdarza się deszcz. Mówię, że zdarza się, bo raz było tak, że chyba przez prawie rok nie padało. I no to naprawdę to był koszmar. Czasami się zdarza tak, że jak lunie, to no podtapia ulice, podtapia całe dzielnice i burze z piorunami też się zdarzają. Natomiast to jest z reguły w tym okresie chłodniejszym. W tym okresie gorącym, który jest teraz, no już nie pada. Powiedzmy między kwietniem, majem, a wrześniem w zasadzie jest prawie niemożliwe, żeby spadł deszcz.
Parki mają sztuczne też, bo jakby to wszystko jest tam sztucznie nawadniane. A jak na przykład jest z żywnością, ze świeżymi owocami, ze świeżymi warzywami, co tam się je?
Tam jest bardzo dużo farm takich lokalnych, które to wszystko sobie hodują tam w klimatyzowanych warunkach. Nie wiem, jak to dokładnie wygląda, bo nie byłam. Natomiast jest dużo właśnie miejsc lokalnych, gdzie tam są na przykład ogórki, pomidory, ziemniaki, tego typu rzeczy. To właśnie są katarskie. I jest bardzo dużo żywności sprowadzanej z Azji, głównie z Indii, z Iranu, z Turcji. Takich właśnie produktów typu owoce, warzywa. I szczerze mówiąc, powiem, że na przykład te rzeczy są tańsze niż w Polsce, jakby tak porównać jeden do jednego. I no i Katar ma swoją bardzo taką dużą i znaną fabrykę nabiału również, bo też się śmialiśmy, no to było lat temu, kilka lat temu właśnie, jak oni ją otwierali, sprowadzali samolotami krowy gdzieś tam z Nowej Zelandii, chyba 4000 krów przewieźli, bo chcieli mieć swoją własną fabrykę nabiału i teraz te krowy tutaj są, no i jest na przykład lokalne mleko też i jogurty i tak dalej. I na to bardzo wpłynęło to, że nie wiem, czy pamiętasz, kilka lat temu te kraje sąsiadujące blokadę nałożyły na Katar z uwagi na jakieś tam różnice polityczne, już tam nie pamiętam, o co dokładnie chodziło, jakieś wspieranie terroryzmu, coś tam. Oczywiście naprawdę chodziło o coś tam zupełnie innego.
O
No
pieniądze,
i
jak
przez
zawsze.
to, wiadomo, jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, no. Tak, i przez to właśnie Katar zaczął dążyć w stronę takiej samowystarczalności. I tu się pojawia ta fabryka nabiału, i tu się pojawiły te farmy, i te umowy też właśnie z tymi innymi, z tymi bliskimi sąsiadami, takimi jak Turcja, bo na przykład wcześniej większość produktów na rynku była sprowadzanych z Arabii Saudyjskiej, bo tam mają bardzo dużo tego, a potem jak była blokada, to w zasadzie no, cały import został zablokowany i no i nie było tego. Była jednodniowa panika w sklepach, gdzie wszyscy się rzucili i zaczęli wykupywać wszystko. To było takie trochę straszne, ale no, od razu rząd wyskoczył, że nie ma się czego obawiać, że są rezerwy i tak dalej. I od tamtej pory właśnie tak krok po kroku Katar się staje, może nie samowystarczalny, ale już taki bardziej niezależny.
Wiesz, tak o tym opowiadasz i tak mi się mieni trochę jak taki złotymi ulicami wybrukowany. Można tak powiedzieć, że tam jest taki przepych i bogactwo, że jak chcą, to sobie przywiozą 400 krów, żeby mieć swoją farmę, świeże mleko, i że to jest taka łatwość trochę w tworzeniu pewnych inicjatyw, biznesów. No ale mówiłaś też o tej biurokracji, że biurokracja w Katarze przy prowadzeniu własnej firmy potrafi zmęczyć.
Oj tak, że tak, to jest tak, że jest przepych w niektórych miejscach i w niektórych dzielnicach, natomiast są takie dzielnice, które na przykład są zamieszkiwane głównie przez tych ekspatów, czyli tą ludność napływową, powiedzmy z takiej średnio niskiej półki zarobkowej, no i tam nie ma przepychu. To się trochę zmieniło też przed Mistrzostwami Świata, bo wtedy właśnie Katar zaczął, jak dostał te mistrzostwa, to zaczął tak starać się, żeby jednak te wszystkie dzielnice wyglądały jakoś porządnie. Także dużo zostało zrobione, natomiast nadal są takie miejsca, gdzie no, te domy są stare, nie ma chodników i tak dalej. Ale większość takich miejsc, które są reprezentatywne dla kraju, no to naprawdę one wyglądają super. I jest ten przepych, zwłaszcza w tych nowych centrach handlowych, na przykład jakieś tańczące fontanny, włoski styl, Bóg wie co. Dla mnie to jest trochę przesadzone, szczerze mówiąc, ale jest wygodnie, żyje się wygodnie. Jeśli chodzi o tą biurokrację, tak, no niestety to jest chyba wspólna cecha, no nie chcę generalizować, ale tak mi się wydaje, krajów arabskich, że tam jest taki trochę, my to nazywamy habibi business, czyli jak kogoś się zna, to jest tak zwany wasta, to dużo łatwiej jest kogoś coś załatwić niż jak się próbuje robić samemu. No i jeszcze jest oczywiście bariera językowa. No mój mąż włada arabskim, więc nie ma takiego problemu z tym, ale dużo przedsiębiorców, którzy nie posługują się językiem arabskim, ma problem. No wiadomo, że Katar jest w zasadzie dwujęzyczny. Po angielsku wszystko się odbywa w życiu codziennym, natomiast w urzędach jednak mimo wszystko jest w większości arabski i czasami ciężko się dogadać z ludźmi, bo większość osób pracujących w urzędach to są Katarczycy. Oni tam są właśnie w sektorze publicznym zatrudnieni. No i no, część z nich po angielsku średnio jednak najeżdża, tak samo zresztą jak w Polsce, to nie ma za bardzo różnicy. I no, jak ktoś arabskim się nie posługuje, no to mu jest ciężko.